Dobra, dobra, to lećmy dalej. Ja tutaj mam teraz ta filozofia tworzenia gier. No tutaj już sporo żeśmy mówili, ale jeszcze może parę słów się dopowie do poszczególnych podpunkcików. Gry o fenomenalnym gameplayu miodności.
Co autor miał na myśli? Co ty pisałeś?
Wiesz co, ja tutaj chciałem, bo jakby skąd, dlaczego, po co i tak dalej, ja będę chciał to porozwijać jakby przy okazji omawiania poszczególnych tytułów. Natomiast powiem ci jedną rzecz, która bardzo mnie uderza, jak na razie przy każdej jednej grze, w którą grałem, Silinowej, czyli Puzzle Strike. Teoretycznie na razie najmniej przy Puzzle Strike'u, żeby było ciekawe, ale mimo wszystko też. Puzzle Strike, Flash Duel, Yomi i Codex. Z każdym jednym tym tytułem mam coś takiego, że one są dosyć przystępne, znowu elegancja. Dosyć mają proste reguły, oczywiście jedne bardziej złożone, inne mniej, ale przy każdej jednej niesamowicie dobrze się bawię. I mam takie poczucie dosłownie powrotu do bycia tym dzieciakiem, tak kilkunastoletnim, graniem na przykład na tych automatach i autentycznie kończymy partię, nieważne, w Codex, w Yomi, we Flash Duela, nawet właśnie w Puzzle Strike, który mówię, na razie tak trochę jest odrobinę z tyłu w porównaniu z tymi, znaczy inaczej, te gry mi się tak straszliwie podobały. Być może dlatego, że Puzzle Strike jednak właśnie dosyć mocno jest wzorowany na Dominionie, nie? I pewnej rzeczy jeszcze mi nie pokazałeś w Puzzle Strike'u, ale mówię, będziemy omawiać sobie bardziej szczegółowo, ale mam takie uczucie, to zagrajmy jeszcze jedną partię, to zagrajmy rewanżyk. Głupia losowa gra. W następnej cię pokonam. Dawaj jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. A, już druga w nocy, już musisz iść spać. No dobrze, dobrze, idź, odpocznij sobie, nie? Ale wiesz, w głowie myślę, no kurde, no jeszcze jedną partyjkę mógł zagrać dziad jeden, no. Naprawdę, ostatni raz takie uczucie miałem w wieku tych nastu lat, kiedy gdzieś tam zarywałem noce grając właśnie w jakieś gry, czy na automatach, tak? Dosłownie, no to jest to takie uczucie uzależnienia, że dobra, to jeszcze jeden żetonik jeszcze, nie? To jeszcze chwilka tylko, już muszę iść do domu. No nie, jeszcze jeden żetonik, o nie, kończy mi się kasa, kurczę. To stoisz przy tym automacie, co wiesz, odgrywa tą animację, tylko patrzysz, jak oni tam się ruszają, coś fajnego robią i sobie wyobrażasz, że grasz i już nie możesz się doczekać, wiesz, następnego razu, jak wysępisz od mamy te parę złotych na żetoniki i co pójdziesz, co zrobisz, jaką postać weźmiesz, jak będziesz walczył, nie? Co będziesz robił.
Tak, stary, lepiej. Ja ostatnio też wszystkim znajomym, jak tylko ktoś jakieś granie się ze mną spotyka, ej, chwila, dobra, tutaj mam taką karciankę, co jak StarCraft, Magic, okej, dobra, w sumie niech będzie. Nie znam Magica albo znam StarCrafta i dają się złapać w tę pułapkę. To wyobraź sobie, że jak teraz opowiedziałeś o tym, że się cofasz do młodości, to ja totalnie, kto nie siedział ze starszymi kuzynami lub rodzeństwem i tylko lampił się w ekran, jak starszaki grały. Ja dobrze to
Tak.
znam. Słuchaj, jak mam nowych graczy i akurat się zdarzy, że jest ich para, no to dobra, siedzicie i gracie, nie? Ja wam wytłumaczę, jak się gra, zrobię wam obu running tury przez kilka tur, żeby było elegancko i siedzę z wypiekami na twarzy, macham nóżkami i o ja, co teraz zrobi? Szybko każę im podejmować decyzje również dla mojej przyjemności, bo jestem ciekawy, co wymyślą, co zagrają. No, powiem ci, że jest ta gra... Tak dużo gracze robią, jest tak nieprzewidywalna. Ja kocham patrzeć, co grają. I czasami tak patrzę, że no, mało agresywnie. Jeden gracz drugiego w ogóle nie atakował, po prostu przyjaciele, normalnie jak rodzeństwo. W końcu ktoś wyciągnął taką kartę, która wzmocniła wszystkie jednostki. No, no i po to się atakujemy, nie? Ale nie atakowaliście się i to była ciekawa gra. Ja siedzę i normalnie organizuję im te gry i patrzę, jak grają i się uśmiecham i się cieszę i jestem tak zajarany. I tak usatysfakcjonowany tym graniem, nawet że sam nie grałem, że to jest dla mnie po prostu nowe uczucie. Ja nigdy tak wcześniej nie miałem. Zawsze myślałem, że muszę zagrać.
Ale powiem ci, że faktycznie, nie? Niewiele mam takich tytułów, które lubię oglądać nawet z boku, jak inni grają. I to nawet właśnie jak grają na jakimś tam jeszcze, powiedzmy, niższym poziomie, tak? Gdzieś tam początkującym. Także to też jest dobry wyznacznik. No akurat jeszcze w takiej sytuacji przy okazji tych tytułów silinowych nie byłem, ale jakby wierzę na słowo.
Tak, ten
I
turniej w Yomi to zorganizowała osoba, bo pisała, że uwielbia patrzeć, jak ludzie grają i zastanawia się, jaką decyzję podejmą. I to ją po prostu uwielbia i po to robi streamy, nagrywa, żeby gracze również mogli w tej pozycji być, patrzeć i no tutaj bym, a dlaczego gra? Ale zrobił. No, Wiomi, zwłaszcza to tak cudownie czuć. Tak jak w tych fightingach, nie można było patrzeć i patrzeć i patrzeć.
Tak. Także, ale mówię, to jest taka dzika radość, naprawdę. I wiesz, i to nie jest taka głupotka, nie? To nie, bo są czasami te takie tak zwane cookie clickery, tak? Że po prostu, no dobra, coś tam sobie grasz, nie? No, nie udało ci się, to jeszcze raz, o, to jeszcze sobie, wiesz, poprawię wynik, jeszcze coś tam. I później to odkładasz i zapominasz o tej grze zupełnie, nie? I wiesz, i może następnym razem zagrasz za 3 miesiące, jak znowu na kiblu sobie siądziesz, czy coś takiego. Ale takie gry łamigłóweczki, nie? Z reguły właśnie mniej lub bardziej solo, raczej solo. A tutaj nie właśnie, a tutaj no nie da się tutaj w tych grach nie czuć, że grasz przeciwko drugiemu człowiekowi, tak? To nie da się przed tym uciec. Dobra, tam o interakcji to chyba, że jeszcze coś chcesz dodać, to śmiało, ale jak nie to tak, to o interakcji chyba, żeśmy troszeczkę już
Bardzo
powiedzieli
dużo żeśmy
sobie.
powiedzieli. I to
Więc jak
tutaj
chcesz coś dodać, to też śmiało.
wrócę do słów, których ja używałem. Interakcja dla mnie w grach Sirina to jest to, że ona od razu nam sugeruje. Karty, żetony są tylko narzędziem do grania z osobą, która siedzi naprzeciwko.
Tak, do grania, prawda? Tej drugiej osoby, do przetestowania, kto lepiej. No właśnie, jak w tym jakimś Aikido, tak? Kto lepiej wykorzysta
Wyczuje się.
mocne i słabe strony, tak, przeciwnika przeciwko niemu. Gry skrajnie asymetryczne. Ja już tam też mówiłem o tym, prawda? Przy okazji designowania, że jego zdaniem to dodaje grze głębi niuansów, że pomaga uniknąć dominujących strategii. Że ogólnie ludzie lubią, tak, ludzie jako gracze, którzy grają w grę, lubią czuć taką potęgę, tak? Tych akcji, tych postaci, tych ras, tych ciosów jakichś specjalnych, którymi dysponują. Lubią czuć takie, że kurde, ale to jest mocne, ale to jest przegięte, mimo że tak naprawdę jest mega zbalansowane pod spodem. Natomiast jeszcze to, co jest też mega fajne przy okazji asymetrii, to jest to, że przychodzimy do gry tej fightingowej albo do kodeksu i bierzemy dwie różne rasy i tworzymy za każdym razem różne matchupy. One sprawiają, że te różne specjalne zdolności postaci są albo mocniejsze, albo słabsze. Znaczy, w cudzysłowie, tak? W cudzysłowie, mocniejsze albo słabsze, to znaczy łatwiejsze lub trudniejsze do odpalenia, tam skancelowania, skontrowania i tak dalej. I to jest mega dobre, bo dzięki temu te matchupy są bardzo, bardzo zróżnicowane. Tak, czyli znowu ta taka nawet nie podwójna, nie potrójna, ale razy set gra w jednej grze. Także masz Street Fightera, gdzie masz 10 postaci i masz chyba 190 tych, tak? 190 matchupów tych takich asymetrycznych, nie licząc,
210
wiesz, że...
wiomi.
Tak, 210, ale... O, właśnie, przepraszam, tak, bo wiem, poczekaj, 10 czy 20 postaci?
20.
20, dobra, to przepraszam, 20 postaci, 210, ale asymetrycznych, czyli wiesz, że nie
Tak,
gramy tam
tylko z różnymi.
tymi samymi postaciami, to jest 190, nie? I to masz de
Słusznie.
facto jak 190
Tak.
różnych gier praktycznie, nie?
Prawda.
Jakby porównać właśnie z grami, gdzie na przykład są tylko dwie asymetryczne, tak? Strony konfliktu.
To prawda.
Więc to też... No i znowu, każdy matchup naprawdę jest diametralnie inny, tak? Ty możesz na przykład za każdym razem przychodzić i grać w StarCraftie z Zergami albo w Street Fighterze tam, nie wiem, Ryu, ale jak ja za każdym razem przyjdę i zagram inną frakcją, to ty będziesz musiał zmienić swój styl grania, dopasować do mojej frakcji, no i ja będę musiał inaczej grać, jeżeli ty byś miał zmienić, tak? Ty za każdym razem grasz tym Ryu w Street Fighterze, ja za każdym razem zmieniam postać i też ty musisz za każdym razem inaczej grać przeciwko mnie.
A jak ty rzuciłeś słowo asymetria, to ja miałem od razu inne skojarzenie, wyobraź sobie. Mi
No.
przyszło do głowy inna zaleta, no i one obie są, nie kontrują się bynajmniej, obie są w mocy. Od razu pomyślałem o przykładzie, jaki Bertraf nam dał, gdzie mamy tych właśnie mujahedinów i turbaniarzy szlajających się po górach z marnymi kałaszami, których ścigają radzieckie czołgi. Fascynujące jest w asymetrii dla mnie to, fajnie jak tych matchupów jest dużo i tych opcji jest więcej, ale nawet jak są dwie wyłącznie opcje, to bardzo lubię tą rewaloryzację, że dana akcja przyniesie dla mnie zupełnie inne skutki, niż będzie miała dla ciebie. I ja próbuję ocenić, czy w danym kontekście, w danej sytuacji, ja pozbywając się czegoś, no bo rezygnuję z czegoś, żeby wykorzystać daną opcję, to czy ja ostatecznie na tym więcej stracę, czy jednak uda
Czy
się
zyskasz?
tobie. A dzięki jeszcze temu, że nie mamy obowiązku bicia, to mogę zostawić pułapkę, założyć sidła, na które ty w ogóle zignorujesz je. I mi się zdarzało ignorować kompletnie twoje starania, czym doprowadzałem cię do
Tak,
smutku,
tak,
że okej, widzę
tak.
tutaj, mi się nie opłaca, udajesz, tego nie widziałem, nie? Ale chwila, moment, chodź się naparzać. Może innym razem. I bo w rewaloryzacji wychodziło mi, że co by nie wyszło, to mogę stracić, nie? Więc może coś innego. I to mi się bardzo podoba, że to jest ciągły ten taniec, gramy po prostu. Nie wiem, czy kiedykolwiek tańczyłeś z dziewczyną na balu maturalnym lub jakimkolwiek, mając inną muzykę w uszach niż twoja partnerka do tańca. Ja raz w życiu miałem, teraz mi się przypomniało, na obozie ratowniczym muzyką.
Silent Disco.
Bardzo mi się nie podobała muzyka, która akurat leciała. Wtedy nosiłem, wiesz, koszulki Iron Maiden i takie rzeczy, więc żadne tam disco, które
Zenek
leciało, mi się nie
Martyniuk.
podobało. Wtedy jeszcze nie było, a może już był, tylko nie taki popularny. Nie, no, Zenek Martyniuk jest wieczny, musiał być. W każdym razie ja miałem na słuchawkach Fear of the Dark, nie? I tańczyliśmy i to było idiotyczne, ale wspomnienie zostało. Ja się tak czuję grając w gry asymetryczne i za to je lubię. To jest fajne.
Ale nie, bo to też jest ciekawa metafora, bo faktycznie, mimo że można słuchać właśnie dwóch różnych muzyk, to mimo wszystko można się zgrać, nie? Z drugą osobą i gdzieś tam dopasować, jakby do niej. No i faktycznie,
Się dziwię,
nie?
że nikt
Żart na
nas nie
tutaj.
rozdzielił, nie? Myślę, że to bardziej niż zgranie wyglądało,
Okej.
jakbyśmy się szarpali. Ale
Okej.
dobrze się bawiliśmy. Znaczy ja się dobrze bawiłem.
No to jest na pewno ważne. Dobra, kurczę, straciłem teraz myśl.
Były o
Ale
asymetrycznych. Ty
dobra.
opowiadałeś, że było dużo
Tak, tak, tak,
meczapów i
tak.
bardzo dużo różnych postaci. Dzięki temu
Tak,
mamy
tak.
190 różnych gier.
A ty poczekaj, a ty powiedziałeś, że właśnie asymetria ci się skojarzyła z.
Rewaloryzacją, tym, że każda opcja.
Tak, dobra, dobra. Dobra, okej. Okay. Tak, ale nie, to bardzo słuszna też uwaga, zgadzam się w pełni. Dobra, także nic tutaj tak naprawdę nie mam do dodania. Dobra, co my tam jeszcze dalej mamy? Aha, gry strategiczne, bardzo głębokie i regrywalne, między innymi całe podręczniki ze strategiami. No właśnie, no to o tym to też już jak zdarta płyta się powtarzam, tak, że te gry można katować. No, kodeks on ponad dekadę robił, tak? No to też tak trochę brzmi, wiesz, nie wiadomo, czy on codziennie, wiesz,
Prawda?
podbijał bilet i 8 godzin robił, no ale znowu, jakby powiedzmy, że gdzieś tam biorę to za dobrą monetę, tak? To, że właśnie on tak bardzo mocno dbał na przykład o balans tych postaci w Street Fighterze, tak? W tym gamingu wideo, tak? Dla Capcomu te tytuły wydawał. I że te gry są ogólnie szanowane, tak, i chwalone właśnie przez tych hardkorowych graczy, tak, przez tych najlepszych z najlepszych na świecie, tak, i to naprawdę. Więc myślę, że, znaczy, no, jakby patrząc jakby na jego warsztat, na przykład pisania tych tekstów, na jego sposób wypowiadania się, na to, na co zwraca uwagę, no jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie przykłada do tego bardzo dużą wagę. Jakby kupuje, tak, tą jego opowieść, a mówi, a będzie to weryfikować tak naprawdę życie. No i znowu, mimo wszystko, mimo że te gry nie są może jakoś strasznie popularne, to ja widzę, że wokół niego się naprawdę obraca wcale niemałe takie community ludzi, którzy też wyznają podobne, powiedziałbym, wartości jak on. Tak, czyli właśnie głębokie gry regrywalne, katowanie tytułu, odkrywanie kolejnych warstw, wchodzenie na coraz wyższe poziomy. No i te wszystkie rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy, elegancja tych zasad, ciekawe decyzje od samego początku i tak dalej, i tak dalej. Więc tych ludzi trochę jest, no i no, wiesz, no, jakby wokół każdego tam twórcy tworzy się zawsze jakieś takie grono wyznawców, tak, którzy nie są obiektywni. No ale tak na razie, jak czytam, to jakby ci ludzie też nie są takimi, jak czytam na przykład gdzieś tam forum, to nie są takimi gośćmi, którzy łykają i po prostu powtarzają jakieś wyświechtane rzeczy, tylko ktoś przychodzi z jakimś problemem, a oni proponują już jakieś bardzo konkretne rozwiązania, jakieś porady taktyczne, strategiczne i tak dalej, tak? To nie jest na zasadzie, no gra jest niezbalansowana, jest zbalansowana, bo my żeśmy dużo grali, nie? Czy coś takiego. Nie, no przychodzą i chcą pomagać faktycznie tym początkującym ludziom wejść na wyższy poziom i no tak, no pomóc, nie? Jakby chcą tych ludzi też ściągać do tego community, powiększać to community, widzę, i
Tak.
uczyć, tak? O, dzielić się wiedzą, uczyć się, bo to jest fajne, tak? Zawsze to tak samo jak w LCG-ach jest, nie? Że no, gracze raczej starają się dbać o tych nowych ludzi, bo bez tego te gry umierają, nie? I tutaj może być tak, że wręcz Cyrillian jako designer, jako wydawca w pewnym momencie powie: no dobra, no już nie mam siły, nie? Ja się szarpać z tym wszystkim.
No tak.
Nie mam sił, nie mam pieniędzy, tak.
Ileś tam wyliczyliśmy, 16 lat to robi, więc zakładam, że przykłada się do tego, skoro tyle wytrzymał i na to czas poświęca i pieniądze i ryzykuje dalej finansowo, żeby te rzeczy robić.
Dokształca się też, prawda? Samemu prowadzi warsztaty jakieś, prowadzi właśnie ten, także to jest tak bardzo aktywny, nie?
Tak.
Jakby to widać, że to jest duży kawałek jego życia.
Tak, to prawda. Kocha te fightingi, kocha te gry. Zrobił gry planszowe, później spróbował zrobić i zrobił grę komputerową. Wrócił do gier planszowych, kto wie, co tam szykuje, ale no, na pewno się do tego przykłada i nie rezygnuje, nie? Czasami faktycznie, jak tam opowiada, dzieli się problemami, jak ma gorszy dzień, później żałuje, że może nie powinien był tak posępnie pisać. Kilka tygodni temu był taki incydent, w którym przyszedł nowy gracz na serwer z tam krytyką i zrobiło mu się smutno i trochę było to czuć, no ale jest tylko człowiekiem, no i
Ale komu Sylinowi, czy temu nowemu
Cyrlinowi,
graczowi?
Cyrlinowi. No bo tutaj właśnie pojawił się nowy gracz i tylko miał, wiesz, kilka słów ciepłej krytyki do zaproponowania, bez ciekawych rozwiązań. I tak posępnie się zrobiło na forum. No ale to i tak jest w ogóle wyjątkowe, że Sirlin bierze udział, że można go dotknąć, nie? Kto gadał z Uwe Rosenbergiem i mógł w ogóle wpłynąć na to, jak będzie wyglądała kolejna gra Uwego. A tutaj taki dostęp do Davida mamy. Ale no to jest jeden aspekt. Ale kolejny, o którym ty powiedziałeś, to jest community. I to jest prawda. On w ogóle wcześniej do tych swoich gier, przy okazji tych gier, które można było grać w przeglądarce, założył forum, na którym zachęcał, żeby się wypowiadać, żeby te rzeczy nie ginęły, żeby ludzie mogli porozmawiać, żeby tymi przemyśleniami mogli się dzielić, żeby mogli je rozwijać, kontestować. I to jest w ogóle fenomenalne, bo właściwie do Puzzle Strike'a oni wydali podręcznik. Ja go
Tak.
wezmę do ręki, zobaczę, ile ma stron, bo jestem aż ciekawy. Format A4, wypełniony tekstem, ma 104 strony. I to jest fenomenalne. O tej
Strategicznie, nie? Po
grze
podręczniku.
planszowej napisali 104 strony strategicznego poradnika, który opowiada wyłącznie dyskusją na temat tego, co jest dobre w danej sytuacji, co jest dobre w innej sytuacji, czy to należy zrobić, czy nie należy zrobić, jakie coś ma mocne strony, jakie coś ma słabe strony. I jak ja się dowiedziałem o tym podręczniku, kosztowało kupę kasy, żeby go zdobyć, bo nie było nigdy wydania PNP. To było lata temu, jeszcze w czasach, kiedy PDF-ki nie były modne, a jeśli już, to tylko na Chomiku i innych serwisach, na których nie powinny były się znaleźć. W każdym razie, no to jest fenomenalne, fascynujące, która gra ma podręcznik stustronicowy, którym gada się tylko i wyłącznie o strategiach do zagrania w tej grze.
Tak. I wiesz, i to też pokazuje jeszcze, zarówno to, że jakby zaprosił ludzi na forum, tak, do pisania o strategiach, znaczy poradach taktycznych, strategicznych i
To
tak
się
dalej.
samoczynnie po prostu działo, nie? Ludzie tego potrzebowali, chcieli tego.
Tak, ale wiesz, że jakby otworzył to, dał przestrzeń do tego, że powstała ta książka, to też pokazuje, że on Nie wiem, czy to jest dobre słowo, że się nie boi złamania gry, bo może się boi, tak?
Świetne.
Ale jakby jest na to otwarty, tak? Że on, jeżeli złamiecie tą grę, to ja to biorę na klatę i będę to. To będzie jakby. To będzie z zyskiem dla wszystkich, tak naprawdę. Bo jemu zależy właśnie nie na trzepaniu pieniędzy, tylko na no, jak stworzeniu no, idealnej wersji, tak, tej gry. Co
Zaorałeś,
też ma
panie
swoje.
Piotrze. Fenomenalny, świetny. Nie myślałam o tym wcześniej w ten sposób, ale to jest świetny wniosek. Dobre.
Co ma swoją ciemną stronę, nie? O której pewnie za chwilkę sobie powiemy, ale znowu, no, mi się podoba taka dbałość o użytkownika końcowego, znaczy, użytkownika końcowego, o gracza końcowego, tak?
O
O
ciebie.
końcowego odbiorcę tego. O mnie,
Ja
tak, o mnie.
rozumiem.
O, no, dokładnie. Dbałość o mnie, dokładnie. Tak.
Też
Czy
tak nazywam.
dbałość o nas, nawet powiem więcej, nie? Bo ja sobie samemu solo w tę grę nie pogram, nie? Czyli o nas jako właśnie o graczy, którzy ze sobą będą, którzy będą się bawili tą grą, prawda? Którzy będą ze sobą rywalizować przy użyciu tej gry. Dobra. Inspiracje ze świata gier wideo.
Dłużej już pogadaliśmy chyba o tym. Ja nie mam
Myślę,
dużo
że
zdania.
tak. Myślę, że. Wiesz, to myślę, że przy okazji poszczególnych
No
tytułów
pewnie.
jeszcze
Oj,
będziemy
będzie.
troszeczkę do tego zwracać, nie? Wracać. Albo wiesz co, dam taką jedną
No
ciekawostkę,
dawaj.
nie? Jeszcze, że. Na przykład jak on balansował Puzzle Strike'a, to kilkukrotnie wracał do StarCrafta. Przecież brał rzeczy, jak coś mu się nie spinało, coś mu nie działało, to mówił, dobra, zobaczmy jak to działa w StarCrafcie.
Nie pomyliłeś się, nie mówimy o kodeksie, tylko o Puzzle
Nie,
Strike'u.
nie, o Puzzle Strike'u. Mówimy,
Okej.
czyli o tym takim, w cudzysłowie, dominionie,
Okay.
tak? Jak robię tego
Cudzysłowie.
swojego dominiona z interakcją, w cudzysłowie, dominionie, szedł do StarCrafta i tam miał dwa takie problemy większe, o których mówił. Jeden problem to był taki, że na początku Rush był zbyt mocny. Rush, czyli że szybko można właśnie zasypać przeciwnika tamtymi gorącymi kartofelkami i go zadusić, tak, i wygrać partię. No i tam zmienili wartość, powiedzmy, tam tych odpowiednich kafeleczków, które odpowiadają za atakowanie, no to wtedy był problem, że obrona jest zbyt mocna, prawda? No to no ogólnie gra się degenerowała, tak? Jedna z tych strategii była wygrywająca. Więc co zrobili? No poszli i zobaczyli, jak wygląda to w StarCraftie. I w StarCraftie wygląda to w ten sposób, że jak na przykład gracz próbuje raszować, no to przeciwnik może odpowiedzieć obroną, tak? Czyli na przykład ktoś z Zerlingi wypuszcza to, nie wiem, terranie mogą sobie bunkry postawić na przykład, zainwestować w bunkry i to zasadniczo jest efektywna strategia. No dobrze, no to mamy te dwie, że tak powiem, osi, tak? Ataki i obrona. No ale jak to jest, że później jak już jest ta obrona, no to ta obrona na przykład nie wygrywa gry, tak? Tylko w pewnym momencie jednostki stają się tak potężne, że przełamują nawet najlepsze obrony, tak? Można sobie tych bunkrów nawalić, wieżyczek i wszystkiego innego w bruta i tak przylecą te najlepsze jednostki najwyższego techa i to zrównają z
Nie ma
ziemią.
wygrywającej strategii, nie?
Tak, nie ma dominującej strategii, tylko cały czas, ale to za sekundkę, jest taki taniec, jest ta trzecia oś, tak, czyli jest obrona, jest atak i jest ekonomia, tak, czyli jeżeli ktoś za bardzo pójdzie w obronę, no to straci ekonomicznie, druga strona, jeżeli nie jest atakowana, tak, bo ktoś się żółwikuje i tylko broni, no to może zainwestować ekonomicznie w właśnie rozwój technologiczny i właśnie przylecieć i zrównać z ziemią tą najlepszą nawet ten bunkier, tak? Wielki przeciwnika. Czyli mamy te trzy osie, które ty mi pokazałaś, nie? Na samym początku. Ja w ogóle z tego nie zdawałem sprawy, jakby świadomie, nie? A to właśnie pokazuje, jak on fajnie, jak on bierze i naprawdę rozkłada, znaczy nie mówię, że tylko on, bo on się oczywiście też uczy od innych, tak? To nie jest tak, że to on to wymyślił na pewno, ale też dzieli się dalej tą wiedzą, że jest właśnie, są te trzy osie, tak? Jest atak, który bije, przepraszam, atak bije, znaczy atak jest bity, tak? Przez obronę, a obrona jest bita przez ekonomię, a znowuż ekonomia, jeżeli tylko ktoś w ekonomię cały czas pakuje, no to jest bity przez atak, tak? Czyli znowu taki, można powiedzieć, troszeczkę układ kamień, papier, nożyce.
Słusznie.
I to było rozwiązanie, które się sprawdziło też w Puzzle Strike'u, tak? I drugi przykład też właśnie z Puzzle Strike'a, to był taki, że w Puzzle Strike'u jedynce on mówi, że to nie jest wygrywająca strategia, ale niestety większość ludzi wpada w te koloiny. Ja mam trochę ten problem na przykład z Puzzle Strike'iem, że też wpadam w te koloiny, że bardzo szybko staram się iść w jakieś tam big money i właśnie w no powiedzmy taki pseudo rush, tak? Coś między taka na atakowanie tymi kartofelkami, najpierw zrobienie troszeczkę pieniędzy i później atakowanie tymi kartofelkami jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie. I w jedynce to było jeszcze bardziej widoczne, bo tam
StarCraftie?
pewnym
Czy w jedynce czego?
w jedynce Puzzle Strike'a. I zaraz powiem, jaka mechanika tam uległa zmianie. I znowu, on nie wie, próbowali mnóstwa rzeczy, naprawdę. Nawet tam prosił community, żeby mu pomogło coś wymyślić. Po prostu były najróżniejsze pomysły, nic nie działało. I w pewnym momencie znowu powiedział: dobra, no to zobaczmy, jak to robią w StarCraftie. I problem jest taki, że. Problem był taki, że tam, żeby wygrać grę, no to trzeba kombajnować, tak? Łączyć te kartofelki z tych małych w takie duże, prawda? Już tak bez wchodzenia zbytnio w szczegóły. Je przerzucać, bo wtedy one są nieblokowalne, tak? Nie można ich zatrzymać. No i analogicznie w sumie jest troszeczkę w StarCraftie, tak? Gdzie po prostu inwestujesz ekonomicznie w coś i coraz lepsze jednostki powstają. I w pewnym momencie masz właśnie taką przewagę, że zasypujesz, tak? Tylko już nie kartofelkami gorącymi, tylko jakimiś wypasionymi jednostkami bazy przeciwnika. Tylko jaka jest wada, znaczy jaka jest. Boże kochane, brakuje mi słowa. Jaki jest koszt, tak? Tego rozwiązania w StarCraftie? No właśnie ekonomiczny, tak? Tracisz na to pieniądze, żeby kupować te najlepsze jednostki. Nie robisz czegoś innego, nie inwestujesz w obronę, nie inwestujesz w jakieś tam niskopoziomowe jednostki, tak? W stylu Zerlingi i tak
Nie
dalej.
nękasz
No i
przeciwnika.
tak, czyli pieniądze na tym tracisz. No i właśnie dali tą modyfikację, że do tych kombajnujących, tak? Wracając do Puzzle Strike'a, w następnej wersji do kombajnerów dodali koszt po prostu, tak? Który nam osłabiał ekonomię, pieniążki nam zabierał i nagle wszystko się spięło, tak? Taka malutka, malutka zmiana, bardzo elegancka właśnie w designie gry planszowej sprawiła, że ten balans został poprawiony i też jakby feeling z gry, tak? Uległ zmianie na plus.
Tak, czyli taka drobna akcja, która de facto wzmacnia twoją ofensywę, jeśli decydujesz się na jedno mocne uderzenie, z każdą turą będzie zmniejszać twoją ekonomię. Musisz cały czas
Tak.
poświęcać na to pieniądze,
Tak
które
jest,
mógłbyś
tak
gdzie indziej
jest.
wydać. Tak,
Tak, a właśnie jako ciekawostka,
fenomenalne.
że wziął to ze StarCrafta, nie?
Ale to jest
Także.
świetne, że właśnie wraca do gier. Okej, to lubię, to jest udane i spróbujmy to uchwycić, nie? Nie wymyślać koła na
Tak.
nowo. Tylko zobaczmy, nie? I nie wstydzi się do tego przyznać. To jest fantastyczne.
Tak. I wiesz, i to też mi, pamiętam, że mnie to strasznie uderzyło, jak tylko mi pokazałeś tego Puzzle Strike'a, tak? I ty znowu zacząłeś od tego Puyo Puyo, tak? No ogólnie od tych Puzzle Fighterów, tak? Czyli tych takich Tetrisów, gdzie się naparzamy, tak naprawdę. Pokazałeś mi i ja mówię, kurczę, no faktycznie przeniósł, zrobił to grę w wersji planszowej, nie? Pokazałeś mi to Yomi, no i no faktycznie no to jest mordobicie wersji planszowej. Pokazałeś mi ten kodeks i mówię, no tak, no to jest RTS w wersji planszowej. I to mnie od razu uderzyło i mówię, taką trochę złość we mnie odpaliło, że Sirin jest w takiej straszliwej mniejszości designerów, którzy przychodzą i jakąś nową jakość wprowadzają ogólnie w planszówkach. Że jest tak dużo kopipasty, klonów, wiesz, siódmej wody po ósmej wodzie po kisielu, a tak mały jest, nawet mało, bo znowu to, można powiedzieć, że to znowu, to jest otwórcze względem gier wideo, ale tego nie było wcześniej w planszówkach, nie? Jak ktoś to zrobi, wiesz, teraz zacznie też kopiować Sirlina, tak jak się, nie wiem, kopiuje worker placementy, deck buildery i tak dalej, znowu Puzzle Strike też jest deck builderem, ale jest też czymś więcej. Tym naparzaniem się właśnie jeszcze, po tymi kartofelkami gorącymi, że gość właśnie no znowu jakością jakby przyszedł, że syntezował tak naprawdę, tak? Zebrał sobie jakieś elementy z tego Puzzle Fightera komputerowego, zebrał sobie jakieś elementy ze StarCrafta, połączył to i stworzył coś nowego na planszy, tak? Czego za bardzo nie da się porównać z niczym innym, co dotychczas istniało. I że tego typu twórców jest tak mało, tak? I no to przy okazji jeszcze, że jest gdzieś bardzo niszowy, tak naprawdę. To też jest niedobrze, no ale przede wszystkim, że jest tak mało, że jest tak dużo wtórności, w ogóle braku jakiejkolwiek finezji przy tworzeniu tych gier, elegancji i tak dalej, wręcz odwrotnie, zasrywanie, wiesz, milionem zasad, milionem mechanik niepotrzebnych, tak, to też tutaj podkreślmy,
O tak.
a nie właśnie pójście, doszukiwanie się, na czym ta gra tak naprawdę polega, co jest korem tej gry, co daje największy fan z tej gry, prawda, i wyciągnięcie tego, a wszystko inne wycięcie, wystreamowanie, odchudzenie z niepotrzebnych rzeczy.
Tak. Ta elegancja to w ogóle zasługuje na całą oddzielną godzinę gadania, ale koniecznie chciałem tutaj podkreślić to, co powiedziałeś, bo do tego będziemy wracać, jeśli będziemy szli naszym planem. Mianowicie do tego, że on wprowadza tą nową jakość, że nie ma dużo twórców i że on potrafił dać to, czego no naprawdę albo nie znaliśmy po prostu, albo nikt wcześniej w tych grach planszowych nie uchwycił. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja się z tobą totalnie zgadzam, całym sercem to czuć niesamowicie. Ciężko o tym tak naprawdę opowiedzieć, do czego zaraz będę dążył w moim argumencie, ale to tak niesamowicie czuć, że grasz w Yomi, grasz w Mordobicie, grasz w Kodeksa, grasz w tego StarCrafta i to po prostu tak wspaniale czuć. Dlatego właśnie jak ci opowiadałem o tych grach, to zawsze tę narrację, że najpierw opowiem ci o grach komputerowych, wysyłam ci filmiki, zobacz, co tu się dzieje, a teraz zobacz, zaaplikuj ten mindset do tej gry planszowej i nagle to się spina, to działa, to czuć. A z drugiej strony właśnie kontrargument, tutaj właśnie moje serce się z tobą totalnie zgadza, ale głowa musi zapalić się pewna lampeczka, bo bardzo dużo osób mimo wszystko zarzuca Sirlinowi ogromną wtórność. No ale przecież on nie wymyślił mechaniki Dominiona. A przysięgam, zagracie w Puzzle Strike'a, zobaczycie, okej, okay, on po prostu wziął Dominion, nie? Ale to naprawdę czuć, to nie jest Dominion. Kodeks, ktoś powie, taki Magic, nie? To nie jest Magic. Yomi, tu akurat bardzo nowatorski jest Yomi. Chociaż fani Battlecona się pewnie nie zgodzą, ale ja nie słucham. Chociaż słucham tak naprawdę, można o tym pogadać, ale to zupełnie inny temat.
Ale Battleground chyba mocno się różni, bo tam chyba są te
No, Yomi
postaci
było
też, co
też mocno.
biegają po planszy.
Chyba pierwsze. Muszę to upewnić się, Battlecon, żeby mnie nikt tutaj nie zjadł. No tak,
Nie,
no.
ale w sensie nawet mechanicznie chyba mocno się różni,
One
nie?
są bardzo, bardzo, bardzo porównywane i na forum Yomi dużo znajdziesz ludzi, którzy przyjdą, ja wolę Battlecona i tylko domyślam się, że na forach Battlecona pojawiają się ludzie, którzy mówią, ja wolę Yomi, nie? Ale ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi przychodzi lansować się na forach Yomi, że wolą Battlecona. Więc ta rywalizacja między Bradem Taltonem, jego Level 99, a Davidem Sirlinem jest czymś, czego sam nie wymyśliłem. Ale właśnie to czuć niesamowicie i te gry są moim zdaniem niesamowicie nowatorskie, bo mi nie zależy na tym porównywaniu mechanik i ile słów z instrukcji się pokrywa, a na tym co czuć, jak dasz w daną grę. I ja
Tak,
tego co
tak.
on mi pokazał nie czułem nigdy w żadnej grze planszowej, wcześniej ani później.
Tak, ja też jestem zdania, ja też nie wymagam od gier planszowych, że muszą jakieś zupełnie nowatorskie rzeczy robić. Jak najbardziej dla mnie, znaczy, bo to jest moje podejście, nie? Mogą syntezować rzeczy, które już były, które są znane od dziesięcioleci czy od stuleci i je po prostu w jakiś sposób syntezować, remiksować i tak dalej, ale żeby właśnie ten końcowy efekt był świeży,
Tak.
żeby był świeży, po prostu.
Choćby z tym StarCraftem, nie? Jeden się, wiesz, by zażynał, że sam to wymyślił, a on nie wstydzi się przyznać, a wręcz, okej, no użyłem tego, co miałem nie użyć, miało się gorzej grać.
Tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to też jest, no, marketingowo to jest dobry chwyt, to też nie oszukujmy się, prawda, że StarCraft na planszy, czy Warcraft 3 na planszy, no to hej,
Walczył
kto by nie
czołówki.
chciał
To nie są czcze
spróbować.
przechwałki.
Nie,
To nie
absolutnie
jest
nie,
zrobienie
absolutnie nie.
figurek z gry StarCrafta i powiedzenie, że teraz ma się czuć, jakbyście grali StarCrafta, tylko naprawdę się wylewa nawet nie tyle z planszy, co z waszych umysłów, z waszej wyobraźni, jak to gracie.
Tak,
I
tak.
sprawdziłem, Battlecon i
Z
Yomi
mechanik
wyszły
też.
w tym samym roku. Więc chyba
Nie,
się
nie,
komuś
nie,
z
to.
panów nie
Ale.
można zarzucać w trudności. Tak, ciekawe, no bo to jest faktycznie jest taka przepychanka. Oni dają se kuksańce. Tam się coś dzieje.
Ale ten, ale mówię, one chyba mechanicznie się, znaczy ja nie grałem Battlecona,
Ja
one
grałem
chyba
dużo
mocno się różnią
Battlecona.
mechanicznie,
Tak,
nie?
ale
Czy nie?
obie, one się bardzo różnią mechanicznie, ale obie mają symulować grę fightingową na przeróżne
Tak.
sposoby i zupełnie inaczej czujesz się grając w nie, ale obie mają też ten element czytania swojego przeciwnika, szukania tych tendencji, tylko w przeróżny sposób. Gry są pewnego rodzaju symulacją, obdzieramy jakieś wymiary, prawda? Żeby stworzyć grę, która leży w kartach na stole, musimy obetrzeć te doświadczenia audiowizualne z kilku wymiarów, z kilku aspektów. I one po prostu poobdzierały gry fightingowe z różnych aspektów.
Tak. No dobra, dobra, to może przejdźmy troszeczkę
O,
dalej.
to jeszcze nie, jeszcze ja chcę powiedzieć.
Dobrze, słucham cię.
Gdyby ktoś lubił Battlecona i zainspirowało go Yomi, to ja bardzo polecam Exceed, kolejny twór Brada Taltona, twórców Battlecona, który wprowadził do Battlecona sporo, moim zdaniem, ktoś może się nie zgodzić, sporo mechanik, które działają dobrze w Yomi. I tak powstała gra niemal idealna. Bardzo, bardzo Exceeda lubię.
O, widzisz.
I też ci
No
chętnie
to
pokażę, Piotrze, któregoś
też mi
razem.
kiedyś właśnie. O, widzisz, to już mnie czytasz, już ten wyższy poziom Yomi, bo właśnie wyjąłeś mi to z ust, że mi kiedyś pokażesz. Dobra, a na razie jeszcze chyba wróćmy do Sirlina
Pewnie.
i może, bo tak, bo o dopracowaniu i o elegancji gier, tak? Czyli tych maksimum możliwości przy minimum zasad, to już troszeczkę żeśmy sobie powiedzieli. Chyba, że też chcesz coś dodać, to śmiało.
Moim
A
zdaniem
jak nie.
elegancja to jest temat na godzinę rozmowy. Fascynujący temat.
Tak.
Tym bardziej, że tutaj bardzo wiele tytułów można by użyć jako przeróżne przykłady. I fajnie ten temat rozebrać, więc myślę, że dużo już
Dobra,
dzisiaj o tym
dobra.
powiedzieliśmy. Nie mam nic do dodania.
Dobra. Dążenie do perfekcji, patchowanie gier, wydawanie wielu kolejnych edycji.
No,
Co tutaj? Słucham pana.
to jest tutaj. Zaczynamy. Jedziemy. Kontrowersje. I jak nasi słuchacze będziecie to słuchali, to nie problem. Znaczy, teraz to jest problem, nie? No bo nie da się jego gier kupić. Ale wyobraźcie sobie, że kupiliście nową, świeżutką grę, zmarketingowali, że jest fightingowa gra, kupujecie, a rok później dowiadujecie się, że jest kolejne wydanie, ulepszone, no bo gracze mówili, że tutaj często tego używali, częściej tej opcji niż tej. Ona nie była wygrywającą strategią, ale faktycznie wydawała się bardziej, więc tutaj pozmienialiśmy, dodaliśmy, albo jak choćby w tym przykładzie, w którym grali, 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 cały czas czuł, że mu nie pasuje, grał w tego StarCrafta, szukał inspiracji i w końcu po iluś latach od wydania pierwszego gry doszło do niego, a spróbujmy na do tego podejść inaczej, zamiast dodawać, odejmijmy. I nagle rewolucja niesamowita. Tym bardziej, że w trakcie właśnie już istnienia tych gier na rynku można było grać w przeglądarce i on zyskiwał dostęp do nowych danych, których nie miał dostępu. No i teraz decyzja, nie? Co robić?
Ale przecież, a co usunął? Tak jeszcze jakbyś powiedział tylko. Bo mówisz, że zamiast dodawać coś, to
No to
usuńmy.
właśnie nie tyle usunąć, co odejmować, czyli właśnie ten
No,
kombajn,
przepraszam.
że musimy
A,
płacić
okej,
za niego. Ten
dobra.
przykład, który ty
Dobra, dobra,
pokazałeś, że
dobra.
nie opcje, które nam tylko dają, tylko nagle dodajemy dodatkowy koszt z innego
Koszt.
wymiaru do czegoś, co już istniało i nagle wszystko się wyrównuje, nie? No i on teraz nagle ma decyzję do podjęcia. Albo drukuje dalej taką samą grę, jak się nakład skończył, no bo dalej rynek na to jest, ale no wiemy, że ona może być lepsza. No to nie będziemy przecież drukować gry, jak wiemy, że może być lepsza. Ludzie o niej rozmawiają, grają w nią, ekscytują się nią. To drukujemy drugą edycję, nie? I nagle problem. Krytyka, nienawiść, hejt na forach, że po co mi teraz? Teraz ja tego ani nie sprzedam, ani nic z tym nie zrobię. Dlaczego zrobiłeś teraz to, ten mój zakup? Ja ci zaufałem, wydałem pieniądze, a teraz to jest do wyrzucenia, muszę kupić drugą edycję. I tutaj mamy tysiące komentarzy. Pamiętam, że na jednym odpowiedział, ale chwila, no, ta gra jest dokładnie tak samo dobra, jak była wczoraj, i jutro będzie tak samo dobra. No, dowiedzieliśmy się kilku nowych rzeczy, no i nie będziemy drukować dwa razy tego, powiedzmy, no, skoro wiemy, że można ulepszyć, to ulepszymy. Tutaj masz jeszcze pakiet, który może ulepszyć Twoją grę do kolejnej edycji. Wszystkie żetoniki, jakie tam potrzebujesz, to są. No tak, ale to są, to mogłeś od razu poczekać i wydać lepiej. No ale no, to byśmy nie pograli, nie? I byśmy nie wiedzieli.
No tak.
I właśnie co zrobić? I spadło na niego na tyle dużo hejtu, że pamiętam, iż właśnie przy rozmowach o kodeksie, z takim właśnie żalem mówił, no ja wiem tutaj, że no w ostatnich, tam tuż przed wydrukiem jeszcze wyszły jakieś rzeczy i zmienialiśmy i tutaj nie dopatrzyliśmy i przydałaby się na to errata, nie? No ale nie wydrukuję tej gry drugi raz, bo znowu ludzie będą mnie hejtować. Nie mam już ochoty czytać brzydkich komentarzy pod moim adresem. Wolę tego nie wydać. Ja mam fajny kodeks do przygotowania. Może kiedyś za 10 lat wydrukujemy, może nie, ale na ten moment jestem tak totalnie wypalony agresją i hejtem, że ja wolę po prostu jej nie wydać. Udawać, że tego nie ma. I to jest ciekawa kontrowersja do napisania, do przedyskutowania. I od razu powiem kolejny argument, jakby z drugiej strony. Jest wypowiedź utrwalona na Board Game Geeku na forum z jakiegoś wywiadu z Uwe Rosenbergiem, który mówi tak. Ja mógłbym zrobić tutaj drugą edycję, na przykład Agricoli albo Kawerny. Akurat w Agricoli to trochę się udało, nie? Ale załóżmy takie Kawerny. Ale ja wolę pracować nad inną grą. Inny tytuł, inny klimat. Ludzie i tak
Tak,
kupią, nikt się nie przyczepi i nikt nie będzie miał do mnie żalu, że zmarnowałem ich zakup, bo ludzie podchodzą do tego bardzo emocjonalnie. Więc zmieniamy klimat, mówimy, że to nie są krasnale, tylko teraz producenci szkła. Dodajemy coś, odejmujemy i taką drogę bierze Uwe Rosenberg, a ludzie się chwalą, że mają 15 gier, których okładki są podobne do siebie, zamiast stresować, że mają do wydania na pakiet kilku kart, które ulepszą ich grę do grywalnego poziomu, bo nagle straciła na jakości w ich oczach. I to jest kontrowersyjny temat. Jestem pewny, że już dużo emocji u każdego, kto to słyszy, wywołał. I no jest, no nie da się przed tym uciec. Co sądzisz, Piotrze?
Wiesz co, ja słuchałem jednego podcastu jego, właśnie gdzie tam sobie dyskutowali o tym i tam fajne argumenty padały, na przykład, że w grach komputerowych jest normą, że wychodzi, wiesz, Street Fighter 1, Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo,
I to jeszcze w
Street
czasach,
Fighter...
kiedy to było na płytach albo automaty całe trzeba było produkować, nie?
Tak, albo na jakichś kartridżach w ogóle i tak dalej. Albo tak, albo właśnie automaty na żetoniki. Że jest Mariów, to jest, nie wiem, już pewnie pod 100 wersji Mario Kartów i tak dalej.
Dobre.
I że ludzi, i że tam są zmiany, tak? Zmieniają się rzeczy, że to nie są tylko patche często tych gier, ale niektóre są bardzo podobne te gry tak naprawdę. Trochę poprawią tam grafikę, dodadzą trochę nowych leveli, coś takiego. I tam nikt się nie burzy, że musi zapłacić od nowa, nie wiem tam ile, 150, 200, 300, czy teraz to pewnie pod 500 są też gry, które kosztują.
A idź pan.
Te AAA gry. Nikt się tym nie denerwuje. No. Mało tego, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że wręcz to jest... Że na przykład on jako taki hardkorowy gracz to docenia, bo na przykład gra w tam, nie wiem, wersję Mario jakąś właśnie z 2020 roku i tam po prostu to sterowanie jest po prostu tak smooth, jest tak idealne, jest tak naturalne, tak ta animacja się pięknie porusza, że to wszystko jest ani nie za szybkie, ani nie za wolne, ani niezbyt sztywne, no wszystko po prostu, wiesz, to płynie po prostu w rękach, że to zwiększa tą imersję, także że po prostu wchodzisz w ten świat na ten czas rozgrywki i zapominasz o wszystkim innym. I że gdyby nie to, że jakby ta gra iterowała przez te 20 lat i przez te 20 lat wyszło, nie wiem, 38 wersji tego Mario, to nie ma możliwości. Nie dałoby się w pierwszym Mario zrobić tego sterowania tak idealnego. Już abstrahując od grafik, prawda, jak ona ewoluowała, ale sama na przykład kontrola, prawda, tej postaci, nie mogłaby być tak naturalna, tak dobra, gdyby miałby powstać Mario i później był, dobra, to teraz zrobimy Mario z idealnym po prostu sterowaniem. Że to by się nie udało, że to musiało ewoluować, nie, przez te wszystkie lata. Że to wymagało iluś tam iteracji.
Słusznie.
dochodzenia do tej najlepszej wersji. I później właśnie wraca do swoich gier, tak? I tych problemów. I on mówi na przykład, że jak wydał Puzzle Strike, a później wyszła Second Edition i za chwilę wyszła chyba to Revisited Second Edition, czy jakoś tak. I on na tym strasznie stracił finansowo, o tym mówił. Ale mu bardzo zależało, żeby no, dopicowywać tą grę. Że no, on jest takim no, wariatem, tak? Że właśnie... Nie wiem, czy słyszałaś, ale praktycznie o wszystkich designerach mówi się, że oni wszyscy by chcieli jeszcze poprawić, zmienić coś i tak dalej w grze, ale ci wydawcy zawsze przychodzą, po prostu zabierają im tą grę, mówią, wydajemy i koniec, zapomnij o tym,
no choćby Uwe,
przepadło,
nie?
Tak? Tak, i że to jest podejście. No i pewnie wiesz, pewnie jakby, no, prawda leży gdzieś pomiędzy, tak? Nie po środku, tylko pomiędzy gdzieś, w jakimś stopniu. No on ma takie podejście, że chce dopicowywać te gry, ja się temu nie dziwię, no bo jeżeli on właśnie, znowu ja wrócę do tego jego korzeni, tak, które no, na pewno w olbrzymim stopniu go ukształtowały jako człowieka, jako gracza i jako designera, że spędził kawał życia, tak, to są już tysiące, dziesiątki tysięcy godzin na graniu w tą jedną grę Street Fightera, to on jak robi grę, to chce właśnie taki efekt uzyskać, tak, że trudno, jak ludzie to złamią za 10 lat, przez 10 lat nie będą w stanie złapać gry, a złamią za 10 lat, to on siądzie i to naprawi, tak? Żeby było lepiej. Jak później znowu za kolejne 20 lat złamią, to znowu to naprawi w jakiś sposób. No i pytanie, tak? Czy zrobił oddzielne wydanie, czy może, wiesz, będzie wystarczyła jakaś tam zmiana w zasadach na przykład, jakaś errata. I ewentualnie delikatne jakieś tam dodrukowanie jakiegoś delikatnego patcha, albo że pamiętać na przykład, tak? Że te kombajny z Puzzle Strike'a kosztują minus $1. Natomiast wiesz, on na przykład tam rozmawia z gościem i pyta się, słuchaj, a jakbyś na przykład, tak jako gracz, masz jakąś grę, Street Fightera, nie? I wydajemy Street Fightera 2, który się niczym nie różni, tylko trochę balans jest poprawiony postaci, nie? To czy byłbyś z tego zadowolony, czy nie? No i ten koleś mówi, no byłbym zadowolony, nie? Bo zwróć uwagę, w te gry... Najwięcej grają właśnie tacy wariaci, którzy ich nie kupują po to, żeby sobie tam pograć, wiesz, tydzień czy coś takiego, tylko oni w nie rżną przez... dopóki nie wyjdzie nowa wersja,
czy
nie?
Też mi
czyli
myślę,
to, nie wiem,
dokładnie to
czasami
zanotowałem.
To są 2 lata, czasami więcej. Ja pamiętam, ja grałem, jakbym mały, grałem bardzo dużo w sportówki, nie? W NBA Live na przykład, mnóstwo grałem. Ja zażynałem te gry, my żeśmy przychodzili całe sezony z playoffami, ze wszystkim, graliśmy z kumplem właśnie przeciwko sobie, że wiesz, on miał swoją drużynę, miałem swoją drużynę, po prostu wszystkie mecze, jakie graliśmy, to braliśmy tą drużynę przeciwną, tak, którą my nie sterowaliśmy, transfery, nie transfery i tak dalej, my żeśmy zażynali te gry, my żeśmy tak czekali na kolejne wydanie tej gry, gdzie pamiętam często właśnie w jakichś magazynach tych wszystkich CD Action, Secret Service'ach i tak dalej, czasami była dobra ocena, czasami była taka, no gra się niczym nie różni 6 na 10 na przykład, nie? A my żeśmy odpalali tą grę i kurde, mówiliśmy co to w ogóle jest? No przecież to jest, przecież ta gra jest absolutnie inna, tu jest tak zmienione w ogóle kontrola, takie sterowanie zmienione, już abstrahując od ratingów tych graczy, wiesz, dla nas zmiany w tej grze, ponieważ my byliśmy no, na jakimś tam poziomie ekspertami, ja nie mówię, że klasy światowej, nie, ale naprawdę zażynaliśmy te gry, to dla nas te wszystkie zmiany to było no, prawie wywrócenie gry do góry nogami, że wiesz, od nowa musieliśmy się uczyć taktyk, strategii, jak grać w tą grę efektywnie, ale rozumiem, że dla takiego gościa z tego czasopisma komputerowego ta gra się niczym nie różniła. Miała trochę poprawioną grafikę i właściwie było to samo i aktualne składy, nie? I 6 na 10. Także to jest ta różnica. I teraz wracając już właśnie do tych gier Silina i kolejnych wydań, no ja też nie jestem fanem jakby kolejnych wydań, ale według mnie to się wszystko rozbija o to, do której kategorii tych graczy należysz. Bo jak należysz do gościa, który sobie kupi nowy Dominion, słyszałem na DPS-ie, że lepszy Dominion, no spoko, fajne, ale oprócz tego jeszcze kupisz sobie razem z tym 5 innych deckbuilderów, a za chwilę jeszcze kolejne 7 i wiesz, każdy tam sobie chwilę popykasz, no to jak wyjdzie kolejna wersja, no to będziesz wkurzony, no bo nagle ta twoja gra w jakimś tam stopniu, ona i tak by za chwilę wylądowała na bazarze, albo w dłuższej perspektywie by wylądowała na bazarze, no to ona w tym momencie w jakimś tam stopniu traci na wartości. Ale jak zażynasz tą grę, to zagrasz tyle partii, że nawet jak kupisz 5 wydań tej samej gry, to wyjdzie ci jakieś grosze za partię. Tak. Czyli na przykład zagrasz 3 partie, no to zagrasz za 200, wyjdzie ci 60 zł za partię. Już obstawiając, jeżeli tak sprzedasz tam z niewielką stratą tę grę, bo tak wygląda akurat rynek planszówkowy, co jest spoko, Ale jak zagrasz 200 partii, to ci, czy 1000 partii, to ci wyjdą w ogóle jakieś no, śmieszne kwoty, nie? I dla ciebie żadnym problemem nie będzie to, że kupisz sobie kolejną wersję, bo znowu w przełożeniu na ilość partii to wyjdą grosze, tak? To nie będzie dla ciebie żaden wydatek, jeżeli jesteś faktycznie takim fanem. Więc mi się wydaje, że on zadaje to pytanie i tak się dziwi temu, bo patrzy właśnie z perspektywy tego gracza, który zażyna te gry, a nie z perspektywy zdecydowanej większości osób, które no, ja też niestety mam ten problem, ma jakieś tam w jakimś stopniu FOMO, nie? I po prostu no, o, tutaj powiedzieli, że fajne, no to muszę kupić, muszę sprawdzić. No zagrałem partię, nie? A kiedy? No 3 lata temu, bo nie ma czasu, nie? Wrócić do gry. O nie, nową wersję wygrałem. Aha, czyli mnie oszukał, tamta była zepsuta, nie? Nie dopracował jej. No nie dopracował, ale nie jest w stanie przewidzieć, nie zrobił tego naumyślnie, tak? Umyślnie.
Dużo elementów i tutaj pojedziemy po kolei, bo fantastycznie żeś opowiadał. Ja czytałem ci w myślach, notowałem rzeczy, które zaraz wypowiadałeś, więc może od końca. Czy nie przewidzi, nie? Że o, tutaj źle wymyślił, dobrze wymyślił. Ten argument był używany, kiedy pamiętam, były dyskusje, jak wydawał dodatkowe kolejne 10 postaci do Yomi i przy okazji podnosił całe Yomi do drugiej edycji. No bo okej, przez te kilka lat dowiedzieliśmy się kilku rzeczy, że tutaj można by to zmienić, tutaj to nie pasuje, tu zwiększymy font, tu zmniejszymy. No to dlaczego mamy drukować źle, albo jeszcze nowe karty drukować z wadami poprzedniego? No bez sensu, nie? No i tutaj dajemy taki też pakiet, jeśli ktoś chciałby sobie ulepszyć swoje Yomi w pierwszej edycji do tej drugiej edycji, to jest tylko kilkanaście kart, a nie powinno być problemu. I gromy się sypią, że co, tutaj taki zestaw, taka droga gra, wszystkie 10 talii musiałem kupić, tyle jeszcze pieniędzy, a tu już niczego. Słuchajcie, graliście przez 3 lata i to jest dokładnie tak samo dobra gra, jak była wczoraj. I to jest dokładnie to, co powiedziałeś. Nic nie zmienione, 6 na 10. A poprzednia była 10 na 10, no to dalej powinno być 10 na 10, nie? Ale tutaj właśnie to jest ten problem w ocenie i tutaj serca graczy, serca portfelów, portfele graczy, które jak wiemy też mają swoje serca i również mają swoje wałki do tłuczenia po głowie za złe zakupy lub też za najlepsze zakupy. No to jest 10 na 10, nie? Nie trzeba było nic zmieniać, albo tylko najdrobniejsze elementy, albo wcześniej było 9 na 10, teraz mamy 9,5 na 10. I tak jak też wcześniej powiedziałeś, że Mario 35 784 nie byłoby tym samym, gdyby nie Mario 1, 2, 3, 2137 i tak dalej. One uczyli się po kolei, brali elementy, ulepszali, brali feedback, zmieniali, próbowali trafić w te gusta i my jesteśmy dzisiaj na bardzo solidnych fundamentach w gamingu tylko i wyłącznie dzięki temu, że powstają kolejne gry, które próbują coś dodać do poprzednich. I czy bawimy się w zmienianie im nazwy, nowych klimatów, czy po prostu bezczelnie, jakby to ktoś powiedział na forum Sirlina, wydajemy drugi raz to samo, żeby zgarnąć pieniądze. No i to jest mega ciekawy aspekt, który łączy się
Tak,
z tym
on
FOMO, nie?
mówił o tym, że właśnie strasznie dużo stracił pieniędzy, bo zaraz po tej drugiej edycji wydał właśnie jakby to trzecią edycję Puzzle Strike'a. No i jakby wiedział, że no już tej drugiej edycji to już na przemiał pójdzie praktycznie, nie? Tylko. No ale właśnie, no to ciekaw jestem, jak wiele osób byłoby w stanie taki krok wykonać, nie? Czyli no de facto stracić pieniądze, tak? W ten sposób. No, ja mówię, ja też nie chcę bronić, ja rozumiem, tak, jakby osoby, że część osób będzie oburzona,
To
tak,
jest
mi też
aspekt po
może
prostu, nie?
byłoby mi przykro, natomiast no, znowu mówię, że gdybym zażynał tą grę, to, no, to kupiłbym kolejną wersję i tyle, i cześć,
I tutaj
a to bym komuś oddał na przykład,
no
tyle.
właśnie, ale to też jest ciekawe, nie? No bo de facto, jak wydawali ją, kilka lat pracowali nad tym i wydawało im się, że to, co wydają, to akurat Trzewiczek opowiadał. Przy okazji, jak zarzucali mu, bo zrobił podobny numer przy 51 stanie, którego zresztą ma właśnie, byłem wspieraczem od pierwszej edycji, i dokładnie te same zarzuty były. A on mówi: słuchajcie, przysięgam z całego serca, jak podejmowaliśmy decyzję, wysłaliśmy pliki do druku pierwszej edycji, to przysięgam wam, myślałem, że to jest najlepsza gra na świecie. Przysięgam. I
Mhm.
dla mnie była. I czy wartość gry zmienia się, spada tylko dlatego, że powstaje coś lepszego? To jest ciekawe pytanie, które sami musimy sobie zadać. I pytanie, czy nie warto byłoby przemyśleć, czy minimalizm nie byłby spokojniejszym trybem życia dla nas, jeśli to FOMO tak nam dokucza, bo grę na 9,5 naprawdę nie musimy jej usuwać i tracić, żeby ją zastąpić czymś, co ma 9,6, nie? Ale jednak, żeby
Ale
dojść do
jednak
to,
chce
będzie się
człowiek,
działo
nie?
z tyłu głowy, to będzie bolało. I tutaj coś pięknego kiedyś na naszym forum gry planszowe przeczytałem, że granie w gry i kupowanie gier to są zupełnie dwa różne hobby. Nie pamiętam, kto to napisał, nadszukałem źródła, ale nie mogłem znaleźć dzięki Google'owi, a też przeglądarka na forum mi w tym nie pomogła, ale to są cudowne, święte słowa i tutaj ciasteczko nagrody dla tego, kto je napisał. No i trzeba zadowolić
No,
wszystkich, nie? Zwłaszcza jeśli chce się te gry sprzedawać.
tak, ale jeszcze wracając, wiesz, jakby do perspektywy gracza, to no, ja rozumiem, że, a już zwłaszcza, prawda, w grze, w której, czy kurczę, właśnie, dobra, najpierw coś powiem, a później sam sobie dam kontrprzykład, bo rozumiem, że w grze, w której właśnie ta kompetytywność jest ważna, czyli na przykład balans jest mega ważny, że no chcę mieć absolutnie najlepszą wersję tej gry, tak? Jeżeli właśnie chcę zainwestować w nie tysiące rozgrywek, no to wolę mieć tą grę wiesz, o długość paznokcia lepszą, w lepszej wersji, niż tą odrobinę słabszą. Tylko znowu, no to w takiej sytuacji zaciskam zęby, według mnie i po prostu płacę dodatkowych parę stów. Ale z drugiej strony też tak sobie myślę, że na przykład na myśl mi teraz przyszedł Pax Renaissance, jedynka i dwójka. I że na przykład Pax Renaissance dwójkę uważam za trochę lepszą grę, ale na przykład nie mam w ogóle problemu, żeby zagrać jedynkę, tylko z dodatkiem najlepiej, nie? Bo jednak to jest różnica. Nie mam absolutnie żadnego problemu i obydwie oceniam na przykład tak samo wysoko. Chociaż jakbym miał mieć na półce wybór, to wybrałbym drugą edycję. No i tak zresztą mam. Ale powiem szczerze, że gdyby jakoś tak było, że musiałbym wyzmienić tą dwójkę na jedynkę, to nie robiłbym jakiegoś, znaczy mówię, z dodatkiem, to nie robiłbym o to jakiegoś wielkiego szumu. Tylko ja obydwie te gry ograłem i mniej więcej wiem, że one mają pewne niewielkie różnice, ale nie jestem w stanie powiedzieć, że jedna jest lepsza albo gorsza od drugiej.
Ja bym
Nie?
powiedział, że te niuanse, którymi one się różnią, pasują do porównania Puzzle Strike 1 i 2. Tylko właśnie jeszcze między pierwszą edycją Pax Renesansu a drugą jest gigantyczna zmiana UX-owa i wizualna, nie?
Tak. A jeszcze na
A
sekundkę
jeszcze
tylko.
dopowiem słuchaczom, że Puzzle
No?
Strike, druga edycja i trzecia edycja wyglądają niemalże identycznie, prawie nie do odróżnienia.
A jeszcze na chwilkę wracając. A z drugiej strony, gdybym właśnie, wiesz, nigdy nie grał w żadnego Paxa, czy tam jeszcze nie grał ani razu w żadnego Renesansa, no to na pewno bym chciał drugą edycję wziąć, nie? O ile bym nie przeczytał gdzieś na forum, że no nie, druga edycja jest skopana, jedynka jest, wiesz, go to grow, a w dwójce coś tam porąbali zupełnie,
Na
nie?
forum można takie odnieść wrażenie, że dwójka jest do kitu, trzeba jedynkę szukać. Na
Żartujesz?
naszym forum. Straszne narzekanie, ale to polecam do poczytania. Ja pamiętam, że jak decydowałem się i właśnie słyszałem, to takie gromy były na to, że nieczytelna, że nie da się grać. Tutaj nie zaprosiliście mnie z Irkiem do rozmowy. Może bym nawet przyjechał na Śląsk do was z nadmorza.
No,
Przywiózł
ale
trochę
my w
bryzy w
Lublinie
bidonie,
operujemy.
ale nie chcę wchodzić tutaj w polemikę z
No.
tymi pisarzami, ale dużo osób twierdzi, i na BGG też, że jedynka, tylko jedynka, tylko będą grali w jedynkę, renesans dwójka to do niczego się nie nadaje. Ciekawe.
Nie, ale na przykład pod względem czytelności dla mnie jest dużo mniej czytelna dwójka. No, ale to już tak na boku, nie?
Tak. I tutaj to ja bym chciał jeszcze wtrącić, bo jest, że mamy kilka rzeczy ciekawych do powiedzenia w tym temacie. Tak krótko. jaka jest twoja rola, jak myślisz, jak kupujesz grę, nie? Ostatnio o
No.
tym rozmawialiśmy i wiem, że tutaj się ze mną zgodzisz i ja to szczerze mówiąc po raz pierwszy poczułem przy Sirlinie. Gram w gry planszowe od lat, od nastu lat i przysięgam, że po raz pierwszy przy Sirlinie i dopiero po raz drugi przy Coluerle to poczułem. Szczerze mówiąc, kupuję, żeby wspierać. Kupuję nawet po kilka egzemplarzy. Jeden, kiedyś kupię sobie domek nad jeziorem, to sobie zawiozę do domku nad jeziorem, ale ja chcę kupować jego gry, ponieważ nie tylko chcę w nie grać i nie tylko chcę bardzo mocno pokazywać je wszystkim moim znajomym, ale odczuwam przyjemność w tym, że wspieram tego ziomeczka lub ziomkinię.
No, coś w tym jest, że są takie gry, gdzie faktycznie. Tylko to nie jest, wiesz, to nie myliłbym tego absolutnie z jakąś charytatywnością czy czymś takim,
Ja chcę, żeby on robił
tylko
gry,
to
nie?
jest. Tak, tylko to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to jest takie, że tak z dumą, nie? Jestem dumny, tak, czy jest mi przyjemnie, że mogę kupić tak dobrą grę. Bo ja strasznie nie lubię słowa produkt, nie? Bo produkt to mi się z proszkiem do gaci kojarzy. Tylko taką grę, kawał gry, kawał gier, nie? Dzieło sztuki, o.
Podobne coś mam, to już nie pierwszy raz właściwie, Sirlin. Kolejną taką rzecz mam w symulatorach lotniczych. I to pamiętam, że wręcz na głos pierwszy raz słyszałem od mojego szwagra, bo zobaczyłem właśnie, że ma dużo nakupowane modułów w IU-2 Szturmowik. I się go pytam, ej, to może w to też polatamy, bo dużo graliśmy w DCS-a, taki symulator nowoczesnego pola walki. I on mówi, ty wiesz co, nawet tego nie odpaliłem, nie? Kupuję, wspieram, ale nie latam. To są fajne ziomki, nie? Ale nawet nie zainstalowałem. Tak sobie myślę, stary. Ale no,
Masz gest.
znajduję w tym jakąś przyjemność, że wspiera ten projekt. I to jest coś, czego często nie czuję. Ale przy właśnie Sirlinie to poczułem. Dobra.
Tak, ale to z reguły właśnie też są. No właśnie, goście, którzy robią coś z innej bajki trochę. No, coś takiego, że mówisz, no dobra, to do czego byś porównał ten Pax Renesans? Do czego byś porównał ten kodeks i tak dalej, nie? No i nie jesteś w stanie wskazać żadnej innej planszówki.
Prawda.
Nie? No tam, wiesz, no może trochę do innych Paxów, ale też są inne, nie? Także.
Prawda, prawda.
Znowu, osoba, która przyjdzie tak jak w tym Magicu, nie? Osoba troszeczkę mniej ograna stwierdzi, no bardzo podobne, tak, tutaj jest to i tutaj kupujesz karty, tutaj kupujesz karty, tutaj zagrywasz, tutaj na mapie coś się dzieje i tutaj. Ale jak ktoś troszeczkę więcej pogra, to będzie widział różnicę między tymi grami, być może będzie chciał mieć obydwie, tak? A być może tylko jedno, bo jedna mu się podoba, a druga nie.
Zgadza się. Zgadza się, tym bardziej, że o Filu Eklundzie też można by zrobić całą serię podcastów, nie? O jego twórczości i tym, jaką postacią jest. Więc jest faktycznie takim pasjonatem. Pasuje do tej grupy, o której opowiadamy. No i właśnie.
Ale to. No dobra, to ten. Do Sylina chciałeś.
Tak, wracamy znowu i znowu chcę się odnieść do Twojej poprzedniej wypowiedzi, bo dalej mnie ciekawi, nie? A propos tych kolejnych wydań. Zanotowałem sobie, że w GMT nie boją się kolejnych wydań, nie boją się powiedzieć, że okej, zrobiliśmy erratę, tutaj możecie sobie wydrukować, możecie kupić i
Upgrade paka.
upgrade paki i oni się kompletnie nie wstydzą. Mówiliście, że się nie mieszczą, to nawet możecie samo pudełko kupić, kolejne wydania są w lepszym pudełku, większym, głębszym i tak dalej, i tak dalej.
Mało tego, to wszyscy mówią i to i na BGG-u i u nas na forum wszyscy mówią, że GMT pierwsze wydanie to jest wersja taka wczesna beta, czy nawet alfa zaawansowana,
Tak.
bym powiedział, że tam zawsze mnóstwo błędów wyłapują. Mnóstwo.
To niestety też moje doświadczenie.
I też specjalizuje się w tym, że każde kolejne wydanie zawiera nowe błędy.
Tak. To też wiem.
Albo stare też po ten.
Tak, są i takie, ale kurczę, uwielbiam tych ludzi i do czego właśnie, jakie miałem przemyślenia, że to się im wybacza, bo to jest rynek pasjonatów. Totalnie. W te gry wojenne, te gry GMT kupuje niezwykły gracz, który szuka sobie czego pograć wieczorem, tylko pewnego rodzaju świry, pasjonaci, nie? I
Mhm.
to właśnie jest najważniejsze w tym moim przemyśleniu, że są takie rynki pasjonackie, jak choćby te gry fightingowe, w których te kolejne wydania uchodziły. Pewne, no tutaj też można zrobić pętlę, czy Mario to jest gra dla pasjonatów, czy zwykła gra i czemu tam się to wybacza. Ale tutaj pytanie właśnie, czy może Sirlin robi gry dla pasjonatów, ale dużo ludzi się nabiera i myśli, że to są casualowe gry? I tutaj powstaje ta różnica między... One mogą być casualowe, nie stoi nawet
No
nic
właśnie,
przeciwko, nie?
no
I
właśnie.
to jest właśnie ciekawe, że on trafia w rynek i trafia nie tylko marketingiem, ale po prostu robi gry dla wszystkich. Ja
Tak.
przysięgam, Puzzle Strike jest dla wszystkich. Wszystkich zachwyca, wszyscy go lubią, komu tylko go pokazywałem, ale jednak traktuje swoich fanów, swoich klientów jak pasjonatów. I tak ich właśnie też próbuje mierzyć. I tutaj może pojawiać się ten problem.
Ja myślę, że on robi gry dla siebie, nie? Wiesz, tak chyba każdy designer, prawda? Że wie, co on lubi najbardziej i robi grę przede wszystkim pod siebie i liczy na to, że znajdzie odpowiednie szerokie grono ludzi, którzy będą mieli podobne,
Świetne.
prawda? Oczekiwania. No i mi się też podoba ta jego bezkompromisowość. Ja na przykład nie mam takiej bezkompromisowości, nie? Że właśnie trochę zastaw się, a postaw się. Wiem, że z tym też są spore kontrowersje się wiążą. Też wiesz, nie chcę mówić, że wszystkie jego zachowania są w porządku i że on jest jakimś aniołem, broń Boże, nie, ale. No ale mówię, no jakby dopracowywanie swojego projektu, wydawanie tych kolejnych wersji. No i. Rozumiem graczy, którzy właśnie mają starą wersję i są z tego powodu rozgoryczeni, ale też rozumiem jego, że chce mieć grę w jak najlepszej postaci, tak? W takiej naprawdę. Dąży do tego ideału, no. Być może nigdy go nie osiągnie, ale dąży do niego.
Tym bardziej, że to on za ten cyngiel pociągnął i to on na tym traci, nie? Tylko właśnie szkoda. Tym bardziej, że ostatnio były rozgorzałe dyskusje właśnie o tym hejcie. Ja sobie wyobrażam, że to dotyka. Tym bardziej właśnie, że po tych po wydaniu kodeksu to długie lata nie robił gier planszowych i już bałem się, że do tego nie wróci, ale jestem przeszczęśliwy, że robi pełnym tempem. Również gry planszowe, gry karciane. Teraz to Yomi 2 jest w produkcji. Jestem przeszczęśliwy. Ale było to na ostrzu noża. Zapowiadał, że po tym kodeksie to możliwe, że już po prostu, że to jest jego ostatnia gra planszowa, że ma dość użerania się z ludźmi, ale na szczęście nie.
A to też jest by the way ciekawe, że on ma kilka tych gier i faktycznie ja się zawsze właśnie w grach komputerowych się śmiałem z tego, że jest ta sequeloza, nie? Że jest Quake 1, Quake 2, Quake 3, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, tam później już tylko zmieniają tytuły, ale dalej Tomb Raider to, Tomb Raider tamto. A on faktycznie też jeszcze jakby ciągnie to, nie? Na przykład jest ten Puzzle Strike Second Edition, Puzzle Strike Third Edition, a teraz jest Puzzle Strike 2,
Dwa.
co też nie jest dobre, bo nawet jak ktoś szuka sobie na BGG-u, to widzi Puzzle Strike Second Edition i Puzzle Strike 2 i jest what the fuck w ogóle, nie? Czy to
Prawda?
jest to samo, czy ten? Z reguły raczej unikają czegoś takiego, no, designerzy, tak i wydawcy, zwłaszcza.
Ja się bardzo dziwiłem, jak to zobaczyłem po raz pierwszy. Bardzo się na początku burzyłem, jak to Yomi 2, że rany weź. Nie, to jest
No
błąd.
właśnie.
Ale
A
już
już a
zapomniałem o tym, powiem ci. Przypomniałeś mi o tym, że sam na to zwracam uwagę. Już zapomniałem o tym.
jest Yomi Second Edition i jest Yomi 2, oczywiście.
Oczywiście, to prawda.
A jeszcze Yomi Second Edition w ogóle chyba nie ma takiej gry dostępnej w sklepach. W sensie nie mogę pójść do sklepu i powiedzieć, poproszę Yomi Second Edition, nie? Tylko to się kupuje na takie paczki, można powiedzieć,
To była
trochę.
jego reakcja na to, że ludzie go bardzo hejtowali, że Yomi 1 było tylko w tym zestawie z 10 postaciami od razu. Wprawdzie jak
Okej.
się je rozpakowało, to każda miała na sobie malutki kod kreskowy, nie? Więc sklepy mogły to bez problemu sprzedawać. Tak ja właśnie w Rebelu kupiłem moje pierwsze dwie talie. Ale była bardzo duża krytyka, że ludzie muszą dużo zainwestować, że to musi być duży strzał w ciemno, nie wiedzą przecież, co jest w pudełku. Muszą wydać kupę kasy, a później nie spodoba im się jedna talia, okazuje się, że reszty nawet nie chcą, nie zeksplorowali 99% gry, już wiedzą, że to nie dla nich, nie? Albo jeszcze
Tak.
gorzej wyda, zanim zdążą we wszystko zagrać, to zdąży wydać kolejną edycję i są stratni. I go
No
bardzo,
tak.
bardzo hejtowali, więc ktoś mu doradził i zaczął wydawać swoje kompletne gry w zestawach na pojedyncze sztuki. Ja to zamówiłem na Kickstarterze i ja jestem najszczęśliwszy na świecie, bo nie musiałem się szarpać, pobłagać sklepów, żeby pościągały te zestawy, tak jak później to było przy na przykład Kodeksie, albo jak to właśnie to samo robił Brad Talton w Exidzie. Jak gigantyczne pudełka były do Battlecona, tak Exid wychodził już w paczkach po cztery postaci. Jak chciałeś mieć komplet w danym sezonie, to musiałeś kupić cztery paczki po cztery postaci. One jeszcze nie wyszły od razu od strzała, tylko kilka miesięcy mijało między jedną a drugą, żeby gracze mu wybaczyli, że to dużo kosztuje. Więc różnie sobie radzą. Kodeks, który jest cudowną całością, też był wydany w czterech różnych opakowaniach i on kombinował. On po prostu nie miał ochoty na ten hejt. On eksplorował przeróżne sposoby, żeby ludzie mu to wybaczyli. Ale na jedno wychodzi, jeśli ktoś chce mieć wszystko, a jesteśmy na rynku, w którym ludzie lubią mieć wszystko. Więc to chyba nie uleczyło. No ale zobaczymy, jakie wnioski wyciągną przez te 10 lat, bo pewnie w 2026, może w 5 będzie Yomi 2 wydrukowane. Zobaczymy, jakie wnioski wyciągnie po 10 latach od wydania kodeksa z
Kodeksu.
2016. Czy zrobi znowu rozbicie, czy jedną paczkę? Nie wiem. Ale no,
Dobra.
smutno mi, że musi takimi pierdołami się zajmować, nie? Jako gracz jego gry życzę sobie, żeby nie miał takich problemów, ale życie jest bardziej skomplikowane niż moje pobożne życzenia. I ja jeszcze nie odpuszczę, tutaj słyszę twoje dobra, ale ja jeszcze chciałem wrócić do tego, ostatni element. Wspomniałeś dzisiaj o grze Few Acres of Snow. I nie wiem, czy pamiętasz, ale ta gra również miała bardzo mocne zarzuty, że ma wygrywającą strategię, przed którą nie ma
Tak.
obrony. I ta krytyka, jak to wyszło na jaw, ludzie zaczęli tylko o tym rozmawiać. I nagle z potencjalnie ciekawego, kurczę, projektu, nagle stało się tą zepsutą grą, o której rozmawiało się jako czymś po prostu zepsutym, złodziejstwie. Wczoraj miałem pudełko warte 200 zł, a dzisiaj mam kasztana. I nigdy tego nie wydrukowali jeszcze raz. Ten projekt po prostu został kompletnie zapomniany i jaka szkoda.
Wiesz, chyba największa szkoda to jest to, że Wallace nie siadł i tego nie poprawił, nie
No o tym
naprawił.
właśnie mówię, nie?
Albo. A, no tak,
Że wiesz,
no to
miał
właśnie,
jakieś
to Sirlin
czynniki.
zrobił na odwrót. Chociaż u niego, no dobra, jakieś tam rzeczy wyłapywali, prawda? Pewne tendencje, tak? Te gry działały, tylko że po prostu sprawił, że działają jeszcze lepiej.
Przyjął, wiesz, inną
Także.
miną postawę wobec tego, nie? Sirlin by po prostu, okej,
Tak.
drukuje drugą edycję, jakieś pakiety poprawkowe, GMT by bez problemu ogarnęło to, ale on zupełnie inaczej do tego podszedł i się zamknął de facto na ten temat i pozwolił temu tematowi po prostu umrzeć razem z grą. To jest szkoda.
Ale ty mówisz o Akrach, tak,
O
teraz?
Akrach, no.
Dobra, no. No trochę tak, chociaż on, wiesz, tam później jeszcze inne gry z tą mechaniką powydawał.
No wiadomo, ale
Tylko
zobacz, tyle
już
lat mija,
niehistoryczne.
a dzisiaj pojawiło się to, nie? Tak spontanicznie przywołałeś ten tytuł.
No tak, słuszna uwaga. Słuszna uwaga. No ale bo gra ma, wiesz, mimo wszystko ma pewien status, nie? Jednak o, to był bardzo nowatorski też tytuł, także.
Nie pozwolili mu umrzeć, bo miał wadę. I to jest właśnie mój argument, nie? Że a co gdyby? A co gdyby wziął i wydał pakiet poprawkowy, a gracze by powiedzieli mu: dzięki Wallace, to jest to, na co czekaliśmy. Dzięki temu mamy ciut lepszą grę i chętnie będziemy wspierać dalej twoje projekty. Albo co gdyby, jak Silly miał to po prostu gdzieś, co ludzie mówią. Chociaż tak naprawdę ostatnie dyskusje w naszej netosferze polskiej, wychodzące od filmiku Dawida Myśliwca, pokazują, że nawet najodporniejsi wydawałoby się na hejt, to dotyka.
Tak. Także na nas nie plujcie, bo się popłaczemy.
Dobra. W tym temacie jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że Ignacy Trzewiczek, którego już przywoływałem, ma podobną taktykę, przynajmniej kiedyś miał. 51 stan miał trzy edycje, w tym jedna wydana chyba rok po pierwszej, Nowa Era tak zwana. Kupowałem na bieżąco i w ogóle byłem przeszczęśliwy, że mogę wspierać ten projekt, bardzo lubiłem. Później Osadnicy Narodziny Imperiów, nie? Można zarzucić, że on de facto znowu wydrukował 51 stan, tylko w bardziej przyjaznej, rodzinnej atmosferze, zamiast post-apo. Neuroshima Hex, mamy trzecią edycję, mam wszystkie zresztą. Pierwsza edycja to jest jedna z moich najcenniejszych pamiątek planszowych. Strongholdzik, dwie edycje, Pret-a-Porter, cudowna gra. I cieszę się, że wyszła trzecia edycja, bo jest dużo ładniejsza niż poprzednie, ale no właśnie, nie? Można by się przyczepiać i się czepiali. I się czepiali.
No tak, no tak, ale no, nie, masz rację. No, Stronghold to pamiętam, że coś dużo było ponaprawianych rzeczy, jeżeli chodzi o balans. Pret-a-Porter to znowuż bardzo długo była niedostępna, nie? To zrobili. No, Neuroshima to ma bardzo duży fanbase i tam chyba. Ale też, tam chyba faktycznie jest podobny case, nie? Bo tam też chyba chodziło o to, żeby zrobić taki reset i zbalansować, tak, te frakcje.
Nawet nie
Jednym z
tyle.
celów chyba
Właściwie
było.
to drukowali i uznali, że nie będziemy podstawki drukować dalej tak samo, tylko ją unowocześnimy. Może trafimy do ludzi, którzy wcześniej się wahali, może ludzie, którzy już mają, będą chcieli jeszcze raz kupić, chociaż tego nie zarzucam. Ja się trochę złościłem na niego, bo przez kilka lat wydawali dodatki wszystkie w formie 2,5. W ogóle 2,5, nie? To też było niezłe.
Tak, dwa i
Druga
pół było
edycja
faktycznie.
właściwie to już miała swoją dodatkową jeszcze edycję, bo była na 2,5. Przez długie lata i wydawali dodatki zarówno do trójki, jak i 2,5. A później stwierdzili, że już za mały jest player base, który pamięta 2,5 i ludzie kupują te nowe dodatki. Więc ja mam takiego totalnego mieszańca. Już te dodatki, które mam 2,5, nie odkupowałem w wersji 3.0. No ale ciekawe, nie? Na pewno dużo mających wspólnych i w ogóle mnie nie dziwi, że Ignacy Trzewiczek interesował się grami Sirlina i próbował je na polski rynek pchać, ale najwyraźniej zainteresowanie było zbyt małe, bo ostatecznie żaden print nie poszedł, nie doszedł do skutku.
No zobaczymy, nie? Teraz się trochę zmienia,
Też
nie?
obaj są świetnymi felietonistami, nie? Więc dużo mają wspólnego.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. No, trzymam kciuki, że właśnie może ktoś go jeszcze wyda, nie? Też ten Cole Werle chyba dobrze o nim mówił, nie? O Sylinie
Oj,
między
tak.
innymi.
Zaskoczyło mnie na maksa w ogóle, że mój top 2 twórców gier planszowych znalazłem bardzo dużo jego wypowiedzi na forum właśnie o Yomi, o Puzzle Strike'ach i to jeszcze w czasach, kiedy nie był znany, chyba nawet jeszcze przed pierwszym Pax Pamirem.
Dobra. Słuchaj, Konrad, wiesz co, tak myślę sobie, może tutaj byśmy na razie się
No
zatrzymali, co?
pewnie.